Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Osiemset lat istnienia obchodzi dziś zakon klarysek. Jest to jednocześnie zakończenie roku jubileuszowego dedykowanego świętej Klarze z Asyżu. Uroczystości odbyły się w jej rodzinnym mieście oraz w pobliskiej Porciunkuli. Świętą Klarę wspominano także w Krakowie jako tę, która szczególny nacisk położyła na autentyczne życie Ewangelią. W tym szczególnym dniu wraz z bratem Pawłem Teperskim będziemy gościć za klauzurą u sióstr klarysek kapucynek właśnie w Krakowie. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższych 20 minut.
Jestem w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Krakowie, w klasztorze, gdzie siostry prowadzą życie klauzurowe. Nie przez przypadek jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ w roku 2012 obchodzimy 800-lecie jubileusz od nawrócenia świętej Klary z Asyżu. Będziemy chcieli troszeczkę poznać bliżej osobę świętej Klary, ale nie tylko, również życie sióstr klarysek kapucynek.
Święta Klara pochodziła z Asyżu.
Siostra Judyta.
Urodziła się około roku 1194, pochodziła z zamożnej szlacheckiej rodziny, jednej z najszlachetniejszych, jak podają źródła, w mieście Asyżu, ale mając 18 lat zrezygnowała z tego bogactwa, zaszczytów, szlachectwa swojego, żeby rozpocząć życie ubogie. Rodzina Klary miała wobec niej plany takie, żeby ją dobrze wydać za mąż, zgodnie z jej szlachectwem, z jej pochodzeniem. Ona już wcześniej poznała Franciszka, zachwyciła się też jego sposobem życia, tego, w jaki sposób on przeżywał swoje nawrócenie. Wiemy ze źródeł, że spotykała się z nim potajemnie wraz ze swoją przyjaciółką, z innymi braćmi i wspólnie z nim ułożyła taki plan ucieczki z domu, ponieważ raczej było wiadomo, że rodzice nigdy nie zgodzą się na taki sposób życia, jaki ona wybrała. Całą tą sytuację był wtajemniczony również biskup Asyżu, który znał dobrze Franciszka, znał ich plany, więc w Niedzielę Palmową był taki zwyczaj, że młode dziewczyny, które już znalazły swoich oblubieńców, swoich narzeczonych, podchodziły do ołtarza właśnie, aby wziąć palmę. Klara też miała podejść po tą palmę, ale zawstydziła się, stała na miejscu i biskup, który wiedział już o jej planach dokładnie, wziął palmę i sam wręczył jej. To też było dla niej znakiem potwierdzenia, również taką zgodą, akceptacją Kościoła, to co ona planuje. No i w nocy tylnymi drzwiami, które były przeznaczone do wynoszenia umarłych, normalnie były jakby zaryglowane jakoś tam ciężarami, Klara to wszystko otworzyła, wyszła, w Porciunkuli czekali na nią bracia z zapalonymi pochodniami, którzy ją przejęli. Tam miały miejsce jej obuczyny, a więc bracia obcięli jej włosy, założyli habit zamiast sukni świeckiej i rozpoczęła życie pokuty.
Co jest sercem charyzmatu klariańskiego, was, sióstr klarysek, które jesteście duchowymi córkami świętej Klary z Asyżu?
Posłużę się tutaj słowami, które przekazał Klarze święty Franciszek zaraz na początku jej życia pokutnego, które ona umieściła w sercu, w fizycznym środku naszej reguły. Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego Króla, Ojca Niebieskiego i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, wybierając życie według doskonałości Ewangelii Świętej, pragnę i przyrzekam osobiście i przez moich braci otoczyć was, tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem. Sercem naszego charyzmatu jest życie w relacji do Trójcy Świętej, relacji, która jest bardzo dynamiczna, złożona, relacji do osoby Ojca Miłosiernego, w relacji do osoby Jezusa Chrystusa i w relacji do osoby Ducha Świętego.
Chciałam powiedzieć to, że kiedy przychodzimy do klasztoru, to jakby na nowo wchodzimy na drogę Ewangelii.
Siostra Monika.
Dlatego też na nowo uczymy się życia, na przykład we wspólnocie, życia modlitwy i wydaje mi się, że każda z nas na nowy sposób odkrywa tą swoją relację z Bogiem i tak jak wcześniej siostra Judyta powiedziała, uczymy się życia w relacji z Trójcą i każda, myślę, z nas też poprzez etapy formacji chodzi na drogę modlitwy, poznaje na nowo Ojca, Syna i Ducha Świętego jako zupełnie też różne osoby i z każdym z nich nabiera tej indywidualnej relacji. W jaki sposób, myślę, że przekłada się to też potem na nasze relacje tutaj, które można najprościej powiedzieć, że święta Klara chciała, żebyśmy żyły bardzo rodzinnie też w naszej wspólnocie. Patrząc na tą relację, która jest w Trójcy, my możemy uczyć się tej relacji miłości między sobą.
Jeśli mówimy o charyzmacie naszego zakonu, dużą wagę przywiązujemy do modlitwy.
latami żyjecie w klasztorze, nie wychodzicie z niego, nie macie czegoś takiego jak wyjazdy na zewnątrz, urlopy, przejście się na miasto, żeby odetchnąć. Cały czas jesteście tutaj w jednym miejscu i do tego duża liczba modlitwy. Moje pytanie jest następujące. Czy człowiek się nie zaczyna tym wszystkim jakoś nudzić?
Pytanie rzeczywiście prowokacyjne. Pytanie o nudę.
Siostra Małgorzata.
Wydaje mi się, że zależy to od tego, jak się przeżywa to życie. Ponieważ jeżeli modlitwa dla mnie osobiście jest spotkaniem, jak można się nudzić z osobą, z żywą osobą, która jest? Wiadomo, to życie przez swój rytm, właśnie przez dużą ilość modlitwy wymusza, chociaż to nie jest dobre słowo, ale wymaga wiary. Mam na myśli coś takiego właśnie, że jeśli przychodzę do kaplicy i jeśli nie mam w sercu wiary, że patrzy na mnie żywa osoba, to tak naprawdę pojawia się zniechęcenie i bezsens, bo jaki jest sens bycia tutaj? Więc wracam jak gdyby do samego początku, że modlitwa jest spotkaniem osoby z żywą osobą i jest wypełniona, jak każde spotkanie, jakimś dynamizmem. To jest niemożliwe, żeby coś się nie zadziało.
Myślę, że warto podkreślić to, że klauzura jest tylko środkiem. Często jesteśmy tak postrzegane właśnie przez pryzmat klauzury, że osoby, które się zamknęły, odgrodziły od świata. Natomiast to jest troszkę inaczej wygląda, bo wybrałyśmy to miejsce rzeczywiście ograniczone jakoś przestrzennie, natomiast jako miejsce spotkania, miejsce relacji, miejsce wyciszenia się, w którym możemy znaleźć przestrzeń na modlitwę. Bardzo pięknie wyraża się o klauzurze, o tym życiu zamkniętym Święta Klara, kiedy sięgamy do jej pism, ponieważ ona mówi o tym, tak jak o innych tak zwanych środkach pokuty, jak również milczenie na przykład, bardzo pozytywnie.
Gdyby mogła nam siostra wytłumaczyć tak językiem prostym, co to oznacza klauzura w wydaniu sióstr, które żyją w klasztorze kontemplacyjnym?
Klauzura oznacza pewną zamkniętą przestrzeń. Mamy do dyspozycji nasz klasztor, również ogród dosyć spory wokół klasztoru, w który również możemy się poruszać. To oznacza, że ani my nie możemy opuszczać tej przestrzeni wyznaczonej, ani nikt inny nie może do niej wchodzić z zewnątrz. Konkretne przepisy określa Kościół odnośnie klauzury. Żyjemy według klauzury papieskiej. Nazywa się tak z tego powodu, że wszelkie normy z nią związane są ustalane przez Stolicę Apostolską i tylko Stolica Apostolska może wprowadzać zmiany w tych normach.
A jak konkretnie wygląda plan dnia sióstr Klarysek Kapucynek tu w klasztorze krakowskim?
Myślę, że też jest bardzo proste, tak jak nasze życie. Rano wstajemy mniej więcej około 5:30, spotykamy się w kaplicy na właśnie tą pierwszą godzinę spotkania ze Słowem Bożym. Potem o 6:30 mamy jutrznię, o 7:00 mszę świętą, po mszy świętej mamy śniadanie i rozchodzimy się do swoich obowiązków. Ponownie spotykamy się w kaplicy o 11:30, znowu na liturgii godzin, potem o 12:00 odmawiamy Anioł Pański, mamy obiad i po raz kolejny wracamy do swoich obowiązków. O 15:00 odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo to jest takie też specyficzne w naszym klasztorze. Jakaś taka duchowość też miłosierdzia, którą odkryłyśmy też trochę, jak ostatnio rozmawiałyśmy, to właśnie odkryłyśmy to w kontekście charyzmatu świętej Klary, tego co Klara odkrywa Ojca Miłosierdzia. Potem po koronce każda z sióstr ma tak jakiś tak zwany czas wolny, jak my to nazywamy. Może zajmować się rzeczami, które tam lubi robić, czy co trzeba jeszcze zrobić, ale jest to czas zupełnie dla niej przeznaczony. Potem mamy kolację, nieszpory, różaniec i drugą godzinę osobistej modlitwy. Po tej godzinie osobistej modlitwy, tak około 6:30 spotykamy się na rekreacji. To jest taki czas podsumowania dnia wspólnie. Dużo takiej radości, rozmów, szydełkowania, robienia na drutach, dzielenia się tym, co przeżywałyśmy w ogóle w ciągu dnia. Czy tego, co słyszałyśmy w wiadomościach Radia Watykańskiego, których słuchamy, czy tego, co dzieje się w Kościele, czy na świecie, czy po prostu między nami. A potem spotykamy się na wspólnej komplecie, czyli modlitwie na zakończenie dnia z prewiarza. Chciałam też dodać, że bardzo ważną rzecz, odkąd istnieje tutaj nasz klasztor w Krakowie, podjęłyśmy praktykę adoracji całodziennej. Rozpoczynamy ją po mszy świętej, kiedy kapłan wystawia Pana Jezusa do adoracji. Kończymy ją mniej więcej wieczorem, z tym, że w południe mamy taką godzinną przerwę na wspólne obiad, żeby się razem wspólnota spotkała przy stole. I ta adoracja jest takim już osobistym spotkaniem każdej siostry przez godzinę z Jezusem. Każda jest po prostu w ciszy, może modlić się tak jak chce i z Nim rozmawiać i być.
A w ramach życia pokutnego jest również taki punkt, który się nazywa praca. Jak pracują siostry tutaj w klasztorze?
Więc przede wszystkim zajmujemy się zwykłymi pracami takimi domowymi, czyli prozaiczne rzeczy, pranie, sprzątanie, gotowanie, w którym mamy też dyżury. Zajmujemy się również haftem, wyszywaniem szat liturgicznych, sztandarów, chorągwi, szyciem bielizny kielichowej, która później jest wykorzystywana do mszy świętej. Mamy też sporo pracy w ogrodzie właśnie w czasie letnim, wiosennym. Ja chciałam też powiedzieć, że praca dla nas, właśnie przedstawiamy ją też jako życie pokutne. Natomiast ja może zacytuję zdanie z naszych konstytucji, które osobiście jest dla mnie bardzo, bardzo poruszające, bardzo je lubię. Nasze konstytucje piszą tak: podczas pracy łączymy się z tymi wszystkimi, którzy w niepewności pracują na utrzymanie swojej rodziny. Jedno zdanie, ale wydaje mi się, że wyraża całą też istotę też trudu, jaki się wiąże z pracą, bo nie da się tego ukryć, że nieraz nas to kosztuje, to co robimy. Wymaga wysiłku i sił fizycznych, których nieraz brakuje. Natomiast dla mnie osobiście też jest to wyzwaniem pod tym względem, że jest też momentem łączności się z innymi ludźmi, którzy również pracują, którzy mają więcej problemów z pracą, może noszą w sobie więcej niepewności, czy cierpienia, czy bólu z tym związanego.
Ze źródeł wiemy, że Ojciec Święty chciał kanonizować Klarę właściwie już w dniu jej pogrzebu. Chciał odprawić oficjum o świętych dziewicach zamiast za zmarłych, natomiast kardynałowie się temu sprzeciwili, więc rozpoczął się proces kanonizacyjny taką oficjalną drogą. Już w kilka miesięcy po śmierci Klary zostało przeprowadzone przesłuchanie świadków. Zachowały się zeznania 20 osób, 15 sióstr z jej wspólnoty, 5 osób świeckich. Bardzo cenne zeznania osób, które ją znały osobiście przez wiele lat, niektórzy z nich nawet od dzieciństwa. Jest to bardzo nietypowe, że zachowały się do naszych czasów właśnie akta procesu kanonizacyjnego. Nie mamy na przykład akt procesu świętego Franciszka, ponieważ na podstawie tych akt była sporządzana legenda i później akta po prostu nie były potrzebne do niczego. Więc możemy jakby z pierwszej ręki wysłuchać świadectw osób, które znały świętą Klarę. Na podstawie tych zeznań możemy pięknie zobaczyć Klarę wobec swojej wspólnoty, w relacji do swoich sióstr na co dzień.
Jaka była ta święta Klara?
Siostry nazywały świętą Klarę swoją matką i ona rzeczywiście wobec nich była bardzo macierzyńska. Okazywała im wiele troskliwości, służyła im, wykonywała prace, można powiedzieć, najniższe, takie jak sprzątanie, jak gdzieś posługa przy siostrach chorych. Sama również myła na przykład nogi siostrom, które przychodziły z posługi na zewnątrz klasztoru, więc była wobec nich bardzo czuła, wyrozumiała, troskliwa, ale również napominała stanowcza. Była przełożoną i matką. Siostry mówią, że również w momentach, kiedy przeżywały jakieś trudności, Klara potrafiła ze łzami przywoływać je do siebie, pouczać, podnosić na duchu, wspierać swoją obecnością, swoją życzliwością, taką macierzyńską czułością.
Specyfika naszego życia, właśnie to, że żyjemy w klauzurze, sprawia, że to nasze życie wspólnotowe też ma specyficzny charakter. Mam tu na myśli to, że nie możemy od siebie uciec, że jesteśmy w jednym miejscu i trudno nam się ominąć. I to ma swoje plusy i minusy, bo rzeczywiście nieraz łatwiej jest zostawić problemy, zamieść pod dywan i gdzieś uciec od problemów. Natomiast to życie nasze wspólnotowe wymusza konfrontację, czy się tego chce, czy nie. I jest to bardzo wymagające, nieraz bardzo trudne. Natomiast mamy to doświadczenie, że przynosi to niesamowite owoce. I ja osobiście też mam takie doświadczenie, że tym, co jest chyba takie najpiękniejsze, przynajmniej dla mnie w tym życiu wspólnotowym, to są momenty przebaczenia i pojednania. To są takie chwile, takie sytuacje, które są niesamowitym umocnieniem i też właśnie doświadczeniem relacji, więzi między nami, które objawiają właśnie to, że choć jesteśmy z różnych środowisk, w różnym wieku, z różnych miejscowości, nawet z różnych krajów, możemy znaleźć tą płaszczyznę wspólnego języka, wspólnego spotkania i mamy też to doświadczenie tego, że źródłem tego spotkania jest tak naprawdę Jezus, modlitwa, której poświęcamy większość czasu.
Dzisiaj byliśmy gośćmi w klasztorze sióstr Klarysek Kapucynek w Krakowie na osiedle Piaski Wielkie.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Okruchy Ewangelii. Jam jest chleb życia. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Kolejna niedziela, w której Chrystus kontynuuje swoją katechezę na temat wiary i Eucharystii, zawiera dwa bardzo ważne dla nas stwierdzenia. Pierwsze, gdy nasz Pan mówi, że wiara w Niego jest warunkiem i gwarancją naszego zbawienia. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Drugie, gdy zaraz potem dodaje, że wiara w Niego wyraża się w naszym stosunku do Eucharystii. Jam jest chleb życia, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Samo więc twierdzenie, że wierzy się w Jezusa, bez karmienia się Jego ciałem, jest bardzo ryzykowne. Prawdziwie w Jezusa wierzy bowiem ten, kto spożywa Jego ciało i krew. Dlaczego? Ponieważ Eucharystia, powie nam święty Tomasz z Akwinu, to jedyny pokarm, który nie przemienia się w spożywającego, ale spożywającego przemienia w siebie. Mówiąc inaczej, dzięki Eucharystii stajemy się tym, co przyjmujemy, albo lepiej stajemy się tym, kogo przyjmujemy. Dzięki Eucharystii stajemy się ciałem Chrystusa. I tu wydaje się być sekret nie tylko naszego życia wiecznego, ale także naszego postępu w życiu duchowym, sekret naszej świętości. Dzięki Eucharystii, przyjmowanej świadomie, z otwartym sercem i z poddaniem się woli Bożej, moje oczy stają się oczyma Chrystusa. Potrafię odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu, duchowe piękno od moralnej brzydoty. Moje usta stają się ustami Chrystusa. Nie kłamią, nie oczerniają, nie wypowiadają słów, które cuchną. Moje serce staje się sercem Chrystusa. Potrafi kochać i wybaczać, także tym, których trudno jest kochać. Dzięki Eucharystii inaczej patrzę na drugiego człowieka. On też jest ciałem Chrystusa, dlatego nie mogę go skrzywdzić. Pełniej rozumiem więc sens Chrystusowych słów. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Powstaje pytanie, jak często sięgam po ten pokarm, czy o niego zabiegam, czy za nim tęsknię. Czy nie mogę żyć bez Eucharystii, jak mawiali pierwsi chrześcijanie, czy też jak niektórzy współcześni potrafią zadać kompromitujące moją wiarę pytanie. Proszę księdza, jeśli w sobotę o 15 byłam na ślubie, to czy w niedzielę muszę jeszcze iść do kościoła? Muszę jeszcze iść do kościoła. To tak, jakbym ja robił przysługę Panu Bogu. Kiedy wreszcie zrozumiemy, że bez Eucharystii dla nas chrześcijan nie ma życia ani wiecznego, ani teraźniejszego. Tak często narzekamy na zniechęcenie, wypalenie, brak chęci do życia, ale czym się karmimy? Jaki jest nasz pokarm? Czy jest to Eucharystia? Pokarm dający życie, czy wata cukrowa, banalnych seriali, brukowych pism i ogłupiającej muzyki. Niby tego dużo, ale tak naprawdę niezdrowe i niewiele. Ja jestem chlebem żywym, mówi dzisiaj do nas Chrystus. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Teraz i na wieki. Panie Boże, pociągnij nas mocno ku sobie, tak abyśmy całym sercem otworzyli się na nauczanie Twojego Syna i nie przestali nigdy karmić się Jego ciałem, które daje nam życie wieczne, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Okruchami Ewangelii dzielił się ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.